Rozdział 15. Przynajmniej zemdlałeś w ustronnym miejscu. Tajen skrzywił się, gdy te słowa pojawiły się na kartce. Podniósł wzrok i spojrzał na morze, a jego wcześniejszy melancholijny nastrój powrócił. Za horyzontem leżał jego kraj, który zostawił o dzień i noc rejsu za sobą. Z każdą mijającą godziną był coraz dalej od domu. Niepewna przyszłość wzbudzała strach, lecz jedynym sposobem na jego złagodzenie było skupienie się na celu podróży i pokonaniu przeszkód, które go od niego dzieliły. Wstał wcześnie, żeby mieć chwilę na rozmowę na osobności z Wellą. Gdy tylko jej dotknął, dowiedziała się, przez co przeszedł od czasu lotu aeropowozem, jednak czuł potrzebę zrelacjonowania całej przygody krok po kroku, żeby poukładać sobie wszystko w głowie. Ponownie spojrzał na kartkę. Nie zemdlałem, straciłem przytomność, zaprotestował. Ale to i tak nie było zbyt męskie. Jak to ujęła Sezi? W waszych powieściach to kobiety mdleją, gdy wystraszą się najdrobniejszej rzeczy. Mówiąc waszych, miała na myśli powieści lerackie. Przeprosiła jednak za tę uszczypliwość, gdy dowiedziała się, jak długo nie jadł ani nie pił. Bohaterowie literaccy nie muszą przejmować się takimi rzeczami, dodała bez śladu drwiny. W świecie rzeczywistym nie jest tak łatwo. Stracił przytomność tylko na chwilkę, ale kobieta od razu zaczęła inaczej się do niego odnosić. Veru zniknęła, żeby poszukać wody i czegoś do zjedzenia i wróciła tak szybko, że chyba musiała wyrwać jedno i drugie z rąk pierwszej napotkanej osoby. Sezi wypytywała go o jego objawy i od jak dawna się pojawiały. Na szczęście kęs zwykłego chleba i kubek wody przywróciły mu siłę. Kobiety uparły się, żeby został w kajucie i przespał się. On zaś nie oponował, bo rozsądnie było nie rzucać się w oczy, dopóki statek nie opuści zatoki Sakal. Leżał, ale nie spał. Żołądek kurczył mu się z niepokoju, aż statek wyszedł na morskie fale i zaczął się kołysać. Wówczas organizm zaprotestował z zupełnie innego powodu. Tajen wyszedł na pokład w nadziei, że dzięki temu łatwiej mu będzie znieść chorobę morską. Pomijając noc spędzoną w pomieszczeniu dla załogi w hamaku, który chyba łagodził niepożądane skutki kołysania się statku, Tajen większość czasu przebywał na pokładzie. Ile powinienem powiedzieć Sezi i Veru? Spytał Velle. Obiecałeś, że powiesz im prawdę. Tak, ale nie obiecywałem, że powiem całą prawdę. Gorszy człowiek po prostu by skłamał. Mogę zostać gorszym człowiekiem, jeśli dzięki temu unikniemy śmierci. Ale wolałbym nie kłamać. Zbyt łatwo jest zapomnieć, co już się powiedziało. Domyśliły się, że uciekasz przed policją i przedstawicielami Akademii. Możliwe, że czytały w dzienniku lerackim artykuł o niebezpiecznym magu. Artykuł nie informował jednak, że coś ukradłeś. W takim razie nie muszę o tym mówić. Ale zechcą się dowiedzieć, dlaczego ściga mnie Akademia. Lepsza kradzież niż inne przestępstwa, o jakie mogłyby mnie podejrzewać. Jeśli nie chcesz kłamać, wystarczy, że będą zadawać jedno pytanie za drugim i wydobędą z ciebie wszystkie sekrety. A ten problem Vella znała aż za dobrze. Na szczęście Sezi i Veru nie miały okazji do zadawania pytań. Kajuta, którą zajmowały, była za mała, żeby zmieściły się w niej trzy osoby pragnące porozmawiać na osobności. Poza tym byłoby dziwne, a może nawet gorszące, gdyby dwie kobiety zamknęły się w niej ze swoim bagażowym. Nie wiedział też, jak grube są ściany. Po pokładzie zawsze kręciła się załoga. Do tej pory zdołał spełnić dwa warunki Sezi i Veru. Nie zrobił nikomu krzywdy i zapłacił za miejsce na statku, który, jak się okazało, zmierzał najkrótszą drogą do Wendlandu. Arenie? Głos Sezi przebił się przez nieustanny wycie wiatru. Tajen odwrócił się i dostrzegł, że kobieta przeciska się w jego kierunku wśród załogi i różnych innych przeszkód. Zamknął Velle i wsunął ją do kieszeni kurtki. Lady Sezi, Uśmiechnęła się, słysząc ten grzecznościowy zwrot, którego używano wobec ważnych kobiet. Jak się czujesz? Dobrze spałeś? Wzruszył ramionami. Jeśli w ciągu 2 dni nie można się przespać więcej niż kilka godzin, to później nawet sen w hamaku wydaje się luksusem.
W hamaku?
Tak, ale to chyba pomogło też na mdłości. Przez jej twarz przebiegł grymas. Myślisz, że nam też pozwoliliby spróbować? Kiepska noc? Skinęła głową, po czym wzdrygnęła się. Ale niedługo dopłyniemy do Darsz i będzie lepiej. W każdej podróży są jakieś niewygody. Skoro jednak muszę je znosić, to wolę patrzeć w tym czasie na coś innego niż woda po horyzont. Leciałaś kiedyś? Westchnęła. Jeszcze nie. Myślałam, że będziemy miały okazję w czasie pobytu w Laracji. Chyba możemy dodać to do swojej listy rozczarowań. Czy wolno ci wyjawić cel pobytu w Laracji zwykłemu tragarzowi?
Chyba tak.
Jej usta drgnęły w krzywym uśmiechu. Pewnie cię to rozbawi. Veru chciała dostać się do akademii, a ja chciałam przeżyć przygodę. Zmarszczył brwi. Domyślam się, że jej nie przyjęto.
Nie, ledwie zwrócono na nią uwagę. Spojrzała na niego zasępiona.
Najwyraźniej zapewnienia, że kobiety posiadające odpowiednie środki i status są tam mile widziane, nie dotyczą kobiety z zagranicy. Ani żadnych kobiet, które chcą się uczyć magii. Widocznie nie można ufać nam w tej kwestii, bo nasze głowy pełne są przesądów, a nasze ciała nie wytrzymają takiego obciążenia. Tajen skrzywił się. Słyszał, że bardziej konserwatywni profesorowie wygłaszają takie poglądy. Skoro jednak w akademii studiowały kobiety, sądził, że tacy ludzie nie mają nadmiernego wpływu na proces rekrutacji studentów. Ale z drugiej strony nie słyszałem o żadnych studentkach magii. Myślałem, że po prostu żadna kobieta nie miała odpowiednich umiejętności, żeby się zakwalifikować.
Przykro mi to słyszeć, powiedział.
A dlaczego tobie miałoby być przykro? Spytała jednocześnie unosząc brwi i mrużąc oczy. Miałeś coś wspólnego z tą polityką?
Nie, ale...
Zająknął się i zamilkł, gdy mijał ich ktoś z załogi. Sezi uśmiechnęła się. Uważasz, że powinieneś przeprosić ze swoich rodaków? Dokończyła za niego. Odwróciła wzrok i wzruszyła ramionami. Nieważne, ich strata. Jeszcze nie widziałam, żeby jakieś niepowodzenie umniejszyło determinację i ciekawość Veru. Znajdzie inny sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności. A przygodę i tak przeżyłyśmy. Zwróciła się do niego. A twoja chyba dopiero się zaczyna. Kiwnął głową.
Zmierzacie prosto do domu?
Tak, chyba że znajdziemy inne źródło wiedzy o magii. Pewnie żadnego nie znasz.
Nie.
Tajen zmarszczył brwi, gdy przypomniał sobie, jak Goel opowiadał o krajach dalekiego południa i o miejscu zwanym Strzelistym Zamkiem, gdzie magowie stosowali kilka technik nieznanych akademii. Chociaż ostatnio słyszałem opowieści pewnego podróżnika o krainach za niższymi górami szerokości geograficznej. Mówił, że jest tam mała szkoła dla magów. W oczach Sezi pojawił się błysk. Uczą kobiety?
Nie wiem.
Jej ekscytacja zniknęła tak szybko, jak się pojawiła, lecz na twarzy odmalowało się zamyślenie. Mimo wszystko można by popytać.
Trudno się tam dostać. Gór nie da się przekroczyć, a przelecieć nad nimi jest trudno, choć wszystko wskazuje na to, że leżące tam tereny są ogromne.
Uśmiechnęła się szeroko. Uwielbiam, gdy mówisz jak uczony. Usłyszał zduszony chichot i odwrócił się. Właśnie mijał ich w pośpiechu jakiś członek załogi. Cóż, tragarz potrafi podchwycić pewne informacje od swoich pracodawców. Odparł Tajen w nadziei, że przechodzący obok mężczyzna nie zorientował się, że jeden z pasażerów nie był tym, za kogo się podawał. Choć właściwie był już chyba za daleko, żeby usłyszeć. Nie mogę się doczekać informacji, które mi obiecałeś. Sezi znacząco uniosła brwi. Oczywiście, kiedy Veru i ja znajdziemy chwilę, żeby cię wypytać o powody odejścia od poprzedniego pracodawcy.
Przysunęła się trochę bliżej. Myślisz, że mógłbyś nas nauczyć tego i owego? Spytała cicho. Zmarszczył brwi. Gdy chodziło o magię, Akademia przestrzegała ścisłych reguł nauczania. Tylko jej członkowie mogli uczyć się magii, a studentom w ogóle nie wolno było nauczać. Złamanie kolejnej zasady nie pomogłoby mu w staraniach o ponowne przyjęcie. Przypomniał sobie jednak, do jakiego wniosku doszedł, lecąc aeropowozem i zastanawiając się, co by go spotkało, gdyby wpadł w ręce Akademii. To zależy. Nie dokończył, bo kolejny człowiek przeszedł na tyle blisko, że mógł go usłyszeć. Usta Sezi wygięły się w uśmiechu. Oczywiście, że zależy. Cóż, musimy sprawdzić, czy możemy sobie pozwolić, żeby cię zatrzymać, gdy znajdziemy się na miejscu. Otworzył usta, by zaprotestować, lecz się rozmyślił. Pieniądze Kilrakera, które musiał przekazać towarzyszkom na przechowanie w kajucie, gdy spał z załogą, kiedyś się skończą. A perspektywa spędzenia dodatkowego czasu w towarzystwie tych kobiet, czy to w charakterze nauczyciela, czy tragarza, wcale nie była nieprzyjemna. Opowiedz mi coś więcej o swojej ojczyźnie, powiedział. Zamrugała z zaskoczenia, a po chwili zobaczył w jej oczach zrozumienie. Oparła się plecami o reling i ponad olinowaniem statku wpatrzyła się w dal. Pochodzimy z Bliss, największej z Wysp Zachodnich, powiedziała. Z Lewar, który był jednym z większych fortów, zanim Leraci podbili nas ponad 50 lat temu. Teraz jest naszym najważniejszym miastem. Podbili? Uczono mnie, że mieszkańcy Wysp Zachodnich pokojowo przekazali władzę nad tamtymi terenami. Wasi historycy nie traktują okupacji jako formy podboju, ale my tak. Jest skuteczna, ale i podstępna. Chociaż pewnie nie masz ochoty na dyskusję na temat zła wyrządzonego przez Imperium Lerackie w przeszłości, więc będę się trzymać czasów obecnych. Głównym źródłem majątku Wysp Zachodnich jest to, co uda nam się wyhodować. Mój dziadek, leracki kolonista Tomel Fireguard, zbił fortunę na uprawianiu lallu, a nasz kraj wciąż jest jednym z producentów najlepszego lallu na świecie. Muszę kiedyś spróbować. Koniecznie, jest wyborny. Pewnie zastanawiasz się, jakim cudem wnuczka lerackiego kolonisty ma taki kolor skóry. Stary, dobry Tomel Fireguard nabył połowę swoich ziem dzięki małżeństwu z córką królowej Wysp Zachodnich. I tym sposobem ciotka Veru jest 11. i najmłodszą potomkinią rodu oraz córką zdetronizowanej dziedziczki Bliss. Ale zdetronizowanej? Rodzina królewska jest nadal uznawana na Wyspach Zachodnich. Tylko jedna jej linia, lecz nie ta prawowita. Koloniści uznali za władcę pierwszego syna królowej, ale do tamtej chwili dziedziczono zawsze w linii żeńskiej. Tajen pokręcił głową na myśl zarówno o tym, jak potraktowano jej lud, choć po wyprawie do Mejlantu nie dziwił się, że w jakimś innym kraju metody sprawowania kontroli przez imperium też mogły się nie spodobać, jak i o tym, że według jej rodaków w żyłach Veru płynęła królewska krew. W żyłach jej siostrzenicy Sezi także. Wiedział już, skąd w niej ta śmiałość i pewność siebie. Choć nigdy nie sięgnęłaby po taką władzę, jaką mieli przodkowie, jej ród wciąż był potężny. Nagle społeczeństwo lerackie, w którym kobietom wolno było posiadać jedynie ubrania i biżuterię, wydało mu się znacznie bardziej prymitywne i niecywilizowane. Może właśnie dlatego lerackie kobiety otaczają się takimi wyszukanymi konwenansami i zasadami etykiety. Dzięki temu zyskują poczucie kontroli i szacunek. W takim razie to ciekawe, że przy lerackich kobietach jestem taki skrępowany, a przy Sezi czuję się swobodnie. Czy wszystkie kobiety w jej kraju są takie jak ona? Może po prostu Sezi jest pewna siebie i wygadana. Zdał sobie sprawę, że zupełnie tak jak Vella, a to było interesujące. Skoro pochodzisz z królewskiego rodu, to jakim cudem pozwolono ci wyjechać i podróżować na własną rękę? Sezi nie odpowiedziała. Patrzyła nachmurzona na coś za jego plecami. Nisko leci. Obejrzał się przez ramię i dostrzegł mijający ich z furkotem aerowóz na tyle blisko, że widział zwróconą w ich stronę twarz pilota. Aerowozy i aeropowozy były powszechnym widokiem, od kiedy opuścili Le Racie. Ten jednak leciał nadzwyczaj blisko. Przeszył go strach i odwrócił się plecami. Od kiedy Tajen wyszedł tego dnia na pokład, statek płynął wzdłuż północnego wybrzeża Wendlandu. Wkrótce mieli dopłynąć do Darsz, stolicy. A kiedy tam dotrą, możliwe, a nawet prawie pewne, że magowie z Akademii i miejscowa policja już będą tam czekać i obserwować, kto schodzi z pokładu. Poczuł ucisk w żołądku. Rejs zapewnił mu chwilę wytchnienia, możliwość zjedzenia czegoś i zaznania odrobiny snu. To jednak niedługo się skończy. Co zrobisz, kiedy dopłyniemy? Spytała Sezi. Nie wiem, wyznał. Lepiej na razie trzymaj się pod pokładem. Nie rzucaj się w oczy. Odsunęła się od relingu. Chodźmy po Veru i poprośmy o coś do jedzenia. Przez kilka następnych godzin udawał, że najzwyczajniej w świecie cieszy się ciekawym rejsem. Zjedli, potem Sezi uparła się, żeby został w maleńkiej kajucie, odpoczął i popilnował ich rzeczy, gdy tymczasem one z pokładu obserwowały wpłynięcie do portu w Darsz. Jego myśli nieustannie krążyły wokół problemu zejścia ze statku tak, żeby nikt go nie zauważył. Czy udawanie tragarza okaże się skuteczne? Czy mógłby w jakiś inny sposób niepostrzeżenie wymknąć się na brzeg? Czy udałoby mu się przekupić kogoś z załogi, żeby zamienił się z nim na ubrania, a pozostałych, żeby pozwolili mu udawać, że pomaga w rozładunku towaru? Jeśli będzie tam Killraker albo ktoś inny z Akademii, kto rozpozna Tajena, to żadne przebranie nic nie da. Czy mógłby użyć magii, żeby uciec? Wcześniej udało mu się umknąć Killrakerowi. Może zdołałby zrobić to raz jeszcze, ale nie będzie w pobliżu żadnego aerowozu, który mógłby ukraść. Tylko statki. A do kierowania statkiem nie wystarczy jedna osoba. W końcu drzwi do korytarza otworzyły się i dało się słyszeć lekkie, szybkie kroki. Arenie? Głos Sezi był cichy i naglący. Wstał i wyszedł na korytarz. Tak? Położyła mu dłoń na ramieniu. Wpływamy do doków. Wszędzie są policjanci z Darsz i prawdopodobnie ludzie z Akademii. Ile masz pieniędzy? Wziął do ręki teczkę i otworzył ją. Trzymał ją pod kątem, żeby Sezi nie zauważyła żuczka. Nie wiem, chyba kilkaset lewów. Dałbyś kapitanowi setkę, gdyby cię ukrył? Tajenowi zaparło dech w piersi. To było niemało, a taka strata oznaczałaby, że niedługo znacznie trudniej byłoby mu przetrwać. Jeśli jednak zostanie schwytany, w ogóle nie będzie musiał martwić się o przetrwanie. Skinął głową. Zostań tu. Oddaliła się szybkim krokiem. Gdy drzwi korytarza zamknęły się za nią, Tajen oparł się ciężko o ścianę pod naporem fali mdłości. A jeśli się nie uda? Pomyślał. Jeśli kapitan weźmie pieniądze, a i tak mnie wyda. Drzwi otworzyły się i tym razem pojawił się w nich członek załogi. Uśmiechnął się lekko do Tajena. Chodź za mną. Czy to znaczyło, że kapitan się zgodził? Gdy mężczyzna go minął i poszedł dalej korytarzem, Tajen zawahał się. A potem wzruszył ramionami i podążył za nim. Jaki miał wybór? Mógł tylko mu zaufać. Na końcu korytarza były drzwi do ubikacji. Mężczyzna otworzył je, a potem uniósł klapę sedesu. Całe urządzenie wyskoczyło z podłogi niczym korek. Cofnął się o krok i kiwnął głową w stronę dziury. Są uchwyty. Postaraj się nie przesunąć rury wylotowej. Ktoś na zewnątrz mógłby zauważyć ruch. Tajen czytał w książkach historycznych, że na dawnych statkach jedną z kar za bunt wśród załogi było zamknięcie w rurze pod latryną i znoszenie oczywistych nieprzyjemności. Starając się ukryć niezadowolenie, Tajen podszedł do dziury i spojrzał w dół. Odprowadzająca nieczystości emaliowana miedziana rura wyginała się ku dołowi i w lewo. Nie było obok niej zbyt wiele miejsca, ale wnęka pod nią była na tyle duża, żeby mógł w niej kucnąć człowiek, a poza tym było tam czysto. Ściany zrobiono z surowego drewna. Powbijano w nie drewniane kołki, na których można było oprzeć ręce i nogi, żeby w razie potrzeby naprawić latrynę. Wrzucił do środka swoją skórzaną teczkę, a potem wsunął się, chwycił najbliższy kołek i zszedł najszybciej, jak się dało. Gdy tylko znalazł się pod podłogą, mężczyzna bez słowa opuścił sedes na miejsce. Tajen ukucnął w ciemnej, ciasnej przestrzeni i nasłuchiwał odgłosu oddalających się kroków. Powietrze zrobiło się cieplejsze i cięższe. Sądził, że przyzwyczai się do smrodu unoszącego się z rury, którą miał tuż przy głowie, lecz odniósł wrażenie, że w tak małej przestrzeni woń jeszcze się nasilała. Słyszał stłumione stąpanie wielu stóp, a co jakiś czas ciężki, głuchy odgłos, prawdopodobnie przenoszonego ładunku. A potem wszystko ucichło. Gdy wróciły oznaki życia, dobiegające go dźwięki zmieniły się, a kiedy tupanie zbliżyło się do pomieszczenia nad nim, nagle różnica stała się przerażająco oczywista. Zamiast szurania miękkich podeszew butów załogi, których zadaniem było dobrze trzymać się podłoża, słyszał stukot wysokich butów ludzi, którzy na co dzień chodzili po brukowanych ulicach miast. Na pokładzie byli policjanci z Wentlandu, a z nimi niewątpliwie przedstawiciele Akademii. Szukali go. Stąpanie zbliżyło się. Ktoś otworzył drzwi powyżej. Tajen oddychał powoli i cicho. Podłoga nad jego głową zaskrzypiała. Czekał, aż drzwi znowu się zamkną, lecz tak się nie stało. Zapewne wystarczyłby szybki rzut oka nic nie podejrzewającego poszukiwacza, by stwierdzić, że toaleta była pusta. Czy to znaczyło, że według tego człowieka w takim maleńkim pomieszczeniu kryło się coś więcej? Czy przyglądał się dokładniej, szukając ukrytego wejścia? Czy, podobnie jak Tajen, słyszał o starej karze dla zbuntowanej załogi?